Wspomniał pan o konferencji, która odbyła się pod koniec kwietnia. Powróćmy do niej. Stop agresji wśród młodzieży. To jest taka pora, kiedy dużo mówimy o młodych ludziach. Przecież dopiero jesteśmy po obchodach Dnia Dziecka i cały czerwiec jest taki skłaniający się ku naszym najmłodszym. A przecież to jest nasza przyszłość, prawda? Piękne hasła. No, ale troska. To jest najważniejsze. Troska o ich kondycję i zdrowie psychiczne. A agresja coraz częściej, niestety, nie tylko objawia się, ale sytuacje, z którymi spotykamy się, słyszymy w mediach, oglądamy na co dzień gdzieś wokół siebie, to jest zastraszające. Co proponujecie nie tylko dla nauczycieli, ale także dla rodziców jako Centrum Interwencji Kryzysowej?
Rzeczywiście, pani redaktor, tak jak pani powiedziała, co my też obserwujemy u siebie, nie tylko poprzez rozmowy osobiste, poprzez wizyty w naszej siedzibie, poprzez kontakt telefoniczny, w tym także poprzez ten telefon zaufania dla dzieci i dla młodzieży, obserwujemy także, że ta skala przemocy tutaj już pod kątem dzieci i młodzieży jest duża. Może nie użyję słowa, że rośnie, ale na pewno jest na wysokim poziomie. Mamy tutaj też odzwierciedlenie tych sytuacji kryzysowych względem dzieci i młodzieży.
No, psychologowie alarmują, że rośnie jednak.
Psychologowie alarmują. My też możemy powiedzieć, do tego zmierzam, w kontekście, o czym pewnie będziemy jeszcze później mówić, procedury Niebieska Karta.
Tak, w drugiej części naszego programu,
tak,
po 23.
Tak tylko zasygnalizuje o tym, że tutaj też widzimy tą skalę problemu, która dotyczy dzieci i młodzieży. No właśnie, 1 czerwca czy czerwiec jest tym miesiącem, kiedy jakby zwłaszcza tutaj podkreślamy rolę dziecka i te problemy, z którymi dzieci czy młodzież mogą się
zwrócić. Jakie konkretne propozycje, przepraszam, macie państwo na przykład dla rodziców? Zajęć, nie wiem, ćwiczeń, jakich form staracie się państwo pozyskać rodziców, by przekazać im tę najważniejszą wiedzę i dać wsparcie, tak żeby oni z kolei mogli pomóc własnym dzieciom?
Oczywiście. Szkoła dla rodziców i wychowawców to jest ten jeden z instrumentów, który służy właśnie temu zgłębianiu tej wiedzy, jeśli chodzi o komunikację z dziećmi, komunikację z młodzieżą, budowanie i skuteczne radzenie sobie z konfliktami. O ile jest to działanie, które wpisuje się w naszą działalność, bo Szkoła dla Rodziców i Wychowawców my prowadzimy jako jedno z tych zadań co roku, tak mogę powiedzieć, że już w marcu pierwsza takie zajęcia ruszyły. Mhm. Planujemy dwie grupy właśnie, żeby tych zajęć się odbyły. Realizacja takiego profilaktycznego programu, ona polega głównie na nacisku na te tematy dotyczące polubownego sposobu rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z trudnymi emocjami w celu zapobiegania tejże eskalacji, agresji także wśród rówieśników.
Czyli rodzice uczą się praktycznie, jak rozmawiać,
na co zwracać uwagę, co może nas jako dorosłych
dostają
niepokoić.
Dostają narzędzia.
Właśnie w tych relacjach dorosły dziecko, bo no też mamy na względzie, że dzieci, młodzież, które też doświadczają przemocy, także przemocy rówieśniczej, w pewien sposób nam sygnalizują, nam dorosłym, więc też te zajęcia mają służyć temu,
żeby umieć odczytać znaki.
Odczytać intencje, odczytać znaczenie tych różnych zachowań, jakie nam dzieci i młodzież komunikują. Ja powiem, że te zajęcia, Szkoła dla Rodziców i Wychowawców rokrocznie spotyka się naprawdę z bardzo dużym zainteresowaniem i dlatego nie ukrywam, że jest to jedno z zadań, które dominuje w naszej codziennej pracy, jeśli chodzi o podnoszenie tych kompetencji rodzicielskich, kompetencji wychowawczych. Z punktu widzenia także nas dorosłych, też możemy powiedzieć, że w ramach tego budżetu obywatelskiego, o którym wcześniej mówiliśmy, prowadzimy także takie grupy wsparcia, które mają na celu na przykład trening zastępowania agresji, czyli jak konstruktywnie rozwiązywać problemy społeczne. Mhm. Dla osób, które tutaj już wybiegam bardziej w kontekście tego, o czym będziemy mówili w drugiej części audycji, ale w kontekście niwelowania tych negatywnych zachowań, umiejętności radzenia sobie z różnego rodzaju trudnościami, problemami, które nas spotykają i nie rozwiązywania tych problemów przy pomocy przemocy, to też mówimy, że rokrocznie realizujemy takie działanie, które nazywa się program korekcyjno-edukacyjny dla osób, które taką przemoc mogą stosować, czy stosują. Nie tylko w ten sposób w tej grupie uczestniczą osoby poprzez skierowanie ze strony sądu, czy też nas jako członków zespołu interdyscyplinarnego, ale każda osoba, która również widzi taką potrzebę, że chce skorzystać z tej wiedzy, może się do nas zgłosić. Mamy takie dwie edycje. Jedna już w tej chwili ma miejsce, będzie także druga edycja jesienna. Jeśli chodzi o to budowanie tych relacji pozytywnych bez agresji, bez przemocy, aby tutaj rozwiązywać te problemy konstruktywnie, a nie poprzez przemoc. Przemoc, która skądinąd pamiętamy, jest zachowaniem niepożądanym i stanowi w Polsce przestępstwo.
Przystanek noc.
Przemoc to nie tylko bicie. Oglądam wasze ulotki. Podkreślacie z wykrzyknikiem, no właśnie. Często ludziom kojarzy się przemoc z przemocą fizyczną głównie. Ale przemoc to przecież bardzo wiele najróżniejszych innych zachowań, sytuacji niepożądanych.
Rzeczywiście to, co pani redaktor powiedziała, co w jednej z naszych ulotek widnieje, przemoc fizyczna to, że taka tylko forma przemocy jest, że ta przemoc ma charakter dominujący. To jest jeden ze stereotypów, który pokutuje w naszej pracy. Z czego to wynika? Bardzo często wcześniej, w przeszłości jeszcze mogliśmy powiedzieć, przemoc fizyczna rzeczywiście jest tą formą przemocy najczęściej stosowaną. Sprawcy przemocy nie identyfikują się z innymi formami przemocy i stosują przemoc fizyczną. Tak było przez ileś lat, ale od pewnego czasu, już od też kilkunastu lat możemy powiedzieć, że przemoc fizyczna dzisiaj już nie zajmuje tego pierwszego niechlubnego miejsca, jeżeli chodzi o skalę przemocy, jeśli chodzi o formy przemocy odnotowywane także w procedurze Niebieska Karta. Tą formą przemocy jest przemoc psychiczna. Natomiast rzeczywiście jest to stereotyp. Niejednokrotnie jak słyszymy, czy mówimy, udajemy się z przekazem do danej osoby, że jest pan, pani osobą stosującą przemoc domową, no to zaraz pada niejednokrotnie odpowiedź, ale ja nikogo nie uderzyłam, nie uderzyłem. Bo tak bardzo często nam się kojarzy przemoc.
No tak,
bo
nie wszystkim kojarzy się na przykład ośmieszanie, poniżanie, jakieś wyzywanie. Tak.
Klapsy. Bardzo często właśnie w ten sposób jest. Dopiero po pewnym czasie jednak definiujemy, że przemoc to nie tylko przemoc fizyczna. Służby społeczne, w tym także my, zespół interdyscyplinarny, właśnie jednym z zadań naszych jest przeciwdziałanie tego typu stereotypom. Tak samo jak mówimy, że przemoc dotyczy głównie osób słabo wykształconych, z mniejszych miejscowości, osób, które mają niski status społeczny, są bierne zawodowo. Nieprawda. Dane statystyczne, których posiadaniu jesteśmy, pokazują
taki portret
osoby, to może to być osoba zarówno z wyższym wykształceniem, dobrze sytuowana, mieszkająca w dużej metropolii, gdzie na zewnątrz byśmy nie powiedzieli, że coś może świadczyć o tych negatywnych zachowaniach, tak? Więc to też jest jeden ze stereotypów, któremu należy przeciwdziałać. Przemoc fizyczna to według statystyk z procedury Niebieska Karta to jest druga albo trzecia w kolejności stosowana przemoc po przemocy psychicznej. Po przemocy psychicznej przynajmniej na pierwszy rzut oka nie widać. I po przemocy, która coraz częściej jest stosowana, dużo o niej w ostatnim czasie też mówimy, przemoc w postaci przemocy ekonomicznej. Przemoc ekonomiczna.
Czyli przemoc psychiczna, przemoc ekonomiczna na trzecim miejscu.
Fizyczna, aczkolwiek też trzeba powiedzieć, że bardzo często te przemoce
takie rodzaje,
powiązane
odsłony,
są ze sobą. Tak, są powiązane ze sobą.
Sposobu stosowania Jak się powinno mówić? Przez osobę podejrzaną.
Dzisiaj już powiemy przez osobę stosującą przemoc domową.
No właśnie, i to jest też istotne i o tym także mówić będziemy po godzinie 23.
Tylko dodam, że ta przemoc, o ile ze sobą fizyczna, z psychiczną, jest bardzo często powiązana. Tak nasze dane statystyczne, w których posiadaniu jest zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy domowej, pokazują, że praktycznie nie ma przemocy psychicznej bez przemocy fizycznej. Te dwie formy przemocy są bardzo ze sobą powiązane. Więc mało kiedy zdarza się taka sytuacja, że dana osoba stosująca przemoc stosuje wyłącznie przemoc fizyczną. Bardzo często przy przemocy fizycznej, to co też pani redaktor zwracała uwagę, to jest poniżanie, ośmieszanie, więc tutaj mamy tą zależność przemocy i fizycznej, i psychicznej, ale dzisiaj, jakbyśmy tak chcieli oddzielić te różne formy przemocy, przemoc fizyczna nie jest już w Polsce dominującą formą przemocy, jaką odnotowujemy w procedurach Niebieska Karta.
Ja trzymam w dłoni tę ulotkę, którą przyniósł pan ze sobą do studia, materiały, które często także trafiają w ręce i młodych ludzi, i tych w kryzysie, i tych, którzy odwiedzają Centrum Interwencji Kryzysowej, ale również przy okazji wszelkich konferencji, spotkań, rozmów, również z młodzieżą. Dzięki pomocy Rodzina bez przemocy. To jest jedna z ulotek.
Jeden z projektów, które realizowaliśmy.
I wyraźnie państwo wskazują, masz prawo do godnego, spokojnego życia, przespanych nocy, poczucia bezpieczeństwa dla siebie i dzieci, życia bez strachu. Działając razem możemy zatrzymać przemoc. To jest jakby też informacja dla tych, którzy są w takim punkcie swojego życia, że wejście w sytuację, gdy to zespół interdyscyplinarny, tak, i ta procedura niebieskiej karty, o czym mówić będziemy, tak jak wspomniałam, po 23, daje szansę na zmianę w życiu, zwłaszcza konieczną dla tych najmłodszych. Tutaj dziś dużo czasu poświęcamy dzieciom. Co możesz zrobić? I tutaj mają państwo wszystkie numery telefonów wypisane, także pomoc można znaleźć w różnych innych miejscach. Czyli państwo współpracują niemal ze wszystkimi instytucjami, organizacjami, ośrodkami. Dysponują też taką wiedzą, jeśli trzeba w tym zakresie pomóc, które
można przekierować do
można przekierować i skutecznie pomóc.
Skutecznie, bo też trzeba powiedzieć, że o ile realizacja programów, czy programu ze środków Unii Europejskiej, czy budżetu obywatelskiego ma jakiś tutaj cykl, jakiś czasookres, tak właśnie w ramach interwencji kryzysowej to wsparcie, jakiego my udzielamy, ono ma charakter co do zasady krótkoterminowy, czyli do tych 3 miesięcy trwają spotkania z psychologiem, z prawnikiem, jeżeli jest to potrzebne, a bardzo często jest to potrzebne.
No ważne to jest, żeby podkreślić, że to nie jest na długi czas, tylko jest to w momencie kryzysu.
W sytuacji kryzysowej taka też jest istota interwencji kryzysowej. Powrót do takiego stanu, który zapewni nam możliwość bieżącego funkcjonowania. Natomiast jeżeli widzimy, że ten okres tych kilku miesięcy już nam się zbliża i psycholog, który przyjmuje daną osobę, jest w tym regularnym kontakcie z daną osobą, uznaje, że trzeba przekierować daną osobę już do długotrwałej, do długoterminowego udzielania wsparcia, to każda z osób otrzymuje informację, gdzie w ocenie danego psychologa dalsza terapia powinna być kontynuowana w sposób tenże długofalowo. Interwencja kryzysowa ma zapewnić tu i teraz te różnego rodzaju działania, które przywrócą nam to bieżące funkcjonowanie, nie poszerzą tych negatywnych następstw tychże sytuacji kryzysowych, ale już długofalowo, jeżeli osoba potrzebuje długofalowego wsparcia, to tutaj po tych kilku miesiącach przekierowujemy, zachęcamy dane osoby, aby skorzystały z tych form na przykład ambulatoryjnej, długoterminowego wsparcia, czy to z punktu widzenia tutaj mieszkańców naszego miasta, czy to też o czym kiedyś mówiliśmy, że osoba, która jest z terenu poza Lublinem, ale będzie potrzebowała takiego wsparcia w sposób jednorazowy do pokierowania późniejszego, również zostanie przez nas przyjęta, bo Co do zasady, działalność w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej skupia się na mieszkańcach miasta Lublin. Jesteśmy jednostką organizacyjną miasta Lublin, tutaj finansowaną w całości ze środków budżetu miasta Lublin, ale w takich sytuacjach również kryzysowych takiej jednorazowej pomocy udzielamy. I to, co pani redaktor też powiedziała na wstępie, ośrodki interwencji kryzysowej, punkty interwencji kryzysowej, one są tworzone w tych większych miastach naszego województwa. Tutaj już mówimy o ośrodkach interwencji kryzysowej. Jeśli chodzi o punkty interwencji kryzysowej, mogą być tworzone w mniejszych gminach, ale już stricte ośrodki to są często dawne miasta wojewódzkie, były według tego wcześniejszego podziału, ale także między innymi w Tomaszowie Lubelskim, gdzie również taki ośrodek interwencji kryzysowej funkcjonuje.
Krótko mówiąc, nikogo nie zostawiacie bez pomocy i propozycji, czy takiej wyznaczonej mapy dalszego działania w sytuacji, kiedy jego kryzys wymaga, czy wyjście po sytuacji kryzysowej wymaga dalszej opieki?
Zdecydowanie tak. Nie ma takich sytuacji, gdzie osoba przyjmowana jest w ramach tutaj interwencji kryzysowej w naszym ośrodku. Mija ten okres tych kilku miesięcy i osoba pozostawiona sama sobie. Absolutnie nie. Osoba musi mieć zapewnione poczucie bezpieczeństwa. Jest też wcześniej informowana, kiedy zaczynają się spotkania z terapeutą, z psychologiem, że tutaj dana osoba znajduje krótkotrwałe wsparcie. Jeżeli będzie potrzebna później pomoc, spotkamy się za tych kilka miesięcy, w międzyczasie też na innych spotkaniach, to taka osoba będzie przekierowana, czy będzie jej sugerowana dana czy inna placówka, która może takiego adekwatnego wsparcia udzieli. Więc nasze osoby, które przychodzą, korzystają z naszego wsparcia, również mają wiedzę o tym, że tutaj nie pozostajemy w długotrwałym wsparciu, bo nie taka jest rola interwencji kryzysowej, ale jednocześnie nie zostawiamy osoby bez później wsparcia, czy nawet jakiegoś kontaktu dla monitoringu, jeżeli osoba tego chce, tego wymaga, a także dla poczucia jej takiego nawet własnego bezpieczeństwa. To, co też powiedzieliśmy, to wsparcie psychologiczne bardzo często jest powiązane ze wsparciem prawnym, jakiego również udzielamy nieodpłatnie.
Na ten temat będziemy także mówić po 23, czyli myślę o wsparciu prawnym, a także o rodzajach stosowanej przemocy i o różnicy między konfliktem a przemocą. Natomiast, panie dyrektorze, na zakończenie tej części naszej rozmowy bardzo proszę o przypomnienie numeru telefonu zaufania. Być może ktoś w tym momencie czuje, że chciałby porozmawiać i z tego numeru skorzysta.
Całodobowy telefon zaufania 733 588 900. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży od poniedziałku do piątku od godziny 14 do 22. Dzwonimy wówczas na numer telefonu 789 777 981 i na ten sam numer telefonu, jeżeli potrzebujemy wsparcia, rozmowy z psychologiem dziecięcym czy z psychologiem, który pracuje z młodzieżą, również dzwonimy w dni wolne od pracy, w weekendy, z tą różnicą, że pomiędzy godziną 9 a 14.